poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj profesor Rafał Matwiejczuk, prorektor do spraw rozwoju i finansów Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Uniwersytet wprowadził w życie plan oszczędnościowy, 4-dniowy tydzień nauki stacjonarnej, piątki zajęcia online i zdaje się zajęcia do godziny 17 w tym ciągu od poniedziałku do piątku, tak żeby jak najbardziej ścieśnić plan zajęć. W praktyce to już jest realizowane. Jak to wygląda? Bez przeszkód udało się wszystko powprowadzać?
Tak, w głównej mierze bez przeszkód. Oczywiście wymagało to pewnego wysiłku ze strony dziekanów i koordynatorów kierunków, którzy odpowiadają za organizację procesu dydaktycznego.
Taki wysiłek organizacyjny,
przede wszystkim
przeorganizowanie planów zajęć studentów
tak
i wykładowców.
Tak, dokładnie. Zwłaszcza tam, gdzie z różnych powodów, głównie lokalowych, niektóre zajęcia były realizowane, zaplanowane trochę dłużej. Do takiego wczesnego wieczora trzeba było podjąć kroki w tę stronę, aby kończyły się trochę szybciej i to był ten wysiłek organizacyjny. Natomiast przebiegło to sprawnie i staraliśmy się zarówno w skali całej uczelni, jak i na poziomie poszczególnych wydziałów zrobić to jak najmniej radykalnie, jak najmniej rewolucyjnie, żeby te zmiany nie przewróciły, mówiąc kolokwialnie, całego planu zajęć.
Zmiany są konieczne właśnie pod względem oszczędnościowym, natomiast czy wy macie policzone, ile po wprowadzeniu tych zmian możecie realnie zaoszczędzić?
Tak, analitycznie te prace zostały zapoczątkowane w momencie, gdy pojawiły się pierwsze sygnały o tym, jak znaczący będzie wzrost kosztów głównie energii elektrycznej i energii cieplnej. Pewne wytyczne dotyczyły tego, co jakby wypływa z ustaleń grupy zakupowej, w której jesteśmy jako Uniwersytet Opolski, skupiającej uczelnie Opola, Wrocławia, Zielonej Góry i jedną poznańską. I ta grupa zakupowa próbuje negocjować w jak najszerszym wymiarze jak najkorzystniejsze stawki dotyczące energii, głównie elektrycznej. No ale tak naprawdę szczegółowe informacje będące jakby następstwem tych wszystkich oszczędności będą do nas spływają i będą spływały na bieżąco, więc można powiedzieć miesiąc po miesiącu te analizy będą coraz bardziej kompletne.
Czy to zamrożenie cen energii dla między innymi, które obejmuje uczelnie, które zostało przez rząd wprowadzone, to jest ratunek czy kropla w morzu potrzeb?
Z jednej strony jest to ratunek, z drugiej strony
ale
jest
nie oznacza,
to,
że będziecie płacić mniej, tak. Tylko bo to i tak w skali rok do roku ceny energii tak wzrosną mimo tego zamrożenia.
Tak, bo nawet jeżeli koszt jakiejś usługi rośnie czterokrotnie, a potem okazuje się, co jest z jednej strony bardzo korzystne, że nie rośnie cztero, ale tylko dwukrotnie, to nadal jest to dwukrotny wzrost. I dlatego są to, czy może to prowadzić do takich sytuacji, w których strona kosztowa funkcjonowania uczelni od strony mediów będzie wymagała pewnych działań racjonalizatorskich, polegających w głównej mierze na tym, aby gospodarować tą energią jak najoszczędniej, ale jednocześnie nie doprowadzić do jakichś takich sytuacji mocno niekorzystnych z perspektywy czy studentów, czy pracowników.
W ogóle funkcjonowania uczelni.
Tak jest, jako całość.
Ten czterodniowy tydzień pracy, takiej stacjonarnej piątki online i do tego zajęcia do godziny 17, to jest ten plan maksimum, który możecie zrealizować, czy w dalszym ciągu będziecie oszczędności szukać w innych obszarach?
Będziemy, natomiast a propos tego czterodniowego tygodnia zajęć i piątku online, w całej Polsce szereg doświadczeń dotyczy, co oczywiste, okresu covidowego. To nas wszystkich mocno zaskoczyło w Polsce, w Europie, na świecie i w pewnym sensie to takie bardzo gwałtowne, ówczesne przejście na całkowite nauczanie zdalne pozwoliło wtedy w takim trybie trochę ratunkowym, potem można było już się do tego trochę lepiej przygotować, na wypracowanie pewnych sposobów postępowania, jeśli tak to można ująć, w sposób szczególny, wskazujących na to, które zajęcia, jakie typy, jakie formy zajęć w największym stopniu potencjalnie mogą odbywać się online. Wiadomo, że online nie przeprowadzimy laboratoriów, zajęć praktycznych.
Ale i tym wykłady samym, już tak, prawda?
Wykłady już tak, chociaż trzeba bardzo selektywnie podchodzić do poszczególnych typów wykładów, dlatego że istnieją takie tematy, problematyka poruszana na wykładzie, która bez takiej interakcji między wykładowcą a studentem wypada po prostu dużo gorzej.
No to dobrze, to te oszczędności, które zostały wprowadzone teraz, to jedno. Natomiast na przyszłość, jeżeli będzie konieczność szukania kolejnych oszczędności, no to właśnie, to gdzie konkretnie?
W pierwszej kolejności kanclerz Uniwersytetu Opolskiego został zobowiązany do tego, aby sukcesywnie monitorować i racjonalizować zużycie energii w poszczególnych budynkach uczelni. To dotyczy również otoczenia uczelni, czyli przykładowo różnego rodzaju zewnętrznych, nie wiem, czy tak mogę to nazwać, korytarzy, którymi przemieszczają się studenci i pracownicy. Chodzi o oświetlenie wieczorową porą, nocną porą. Chodzi też o zużycie energii wewnątrz budynków, zainstalowanie nie tylko wszędzie oświetlenia LED-owego, z oczywistych powodów o wiele mniej kosztownego, ale także czujników ruchu powodujących to, że nie musimy używać energii elektrycznej w pomieszczeniach, gdzie nikogo nie ma.
To rozumiem, że chodzi też o akademiki, chodzi też o otoczenie uniwersytetu, czyli między innymi na przykład kampus, tak?
Tak, oczywiście.
Panie profesorze, o brakujących milionach mówimy nie tylko w kontekście uniwersytetu czy szukania oszczędności, ale w ogóle o polskich uczelniach. Szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która skupia 109 uczelni akademickich, wyliczył, że wzrost przychodów uczelni to około 2,5%, natomiast wzrost kosztów to ponad 13%. I tak według planów finansowych w 2021 roku straty poniosło 38% uczelni, a w tym roku szacuje się, że może być też 67% polskich uczelni, które ten rok mogą zakończyć ze stratą. W przypadku uniwersytetu te statystyki też mogą być niepokojące?
W przypadku naszej uczelni przewidywany wynik finansowy powinien być mniej więcej neutralny, czyli
wynosić wyjdziecie na zero,
około zera. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szereg podejmowanych przez uczelnie działań to działania dłuższe niż dany rok obrachunkowy. I dlatego kategoria zysku w przypadku uczelni bądź straty uczelni publicznych to jest kategoria mocno księgowa. Liczą się przepływy finansowe i liczą się efekty realizowanych inwestycji. Przykładowo inwestycja podjęta przez uniwersytet kilka lat temu, polegająca na uruchomieniu kierunku lekarskiego, ciągle trwa. I tak naprawdę, nazwijmy to master plan dla kierunku lekarskiego, można byłoby ocenić co do jego efektywności najwcześniej po zamknięciu pierwszego pełnego cyklu kształcenia, czyli po egzaminie LEK, który będzie po raz pierwszy zdawany w przyszłym roku przez naszych absolwentów.
Ale to a propos tego długoterminowego planu, ten długoterminowy plan też inwestycyjny zakłada te tak zwane zielone inwestycje, żeby kolokwialnie mówiąc w przyszłości móc oszczędzać na funkcjonowaniu uczelni. No i zdaje się Uniwersytet Opolski wspólnie z innymi uczelniami Dolnego Śląska chce właśnie w taką zieloną gospodarkę zainwestować. Na czym te inwestycje miałyby polegać?
No jest to z jednej strony trend nie tylko ogólnopolski, ale ogólnoeuropejski. Chciałbym powiedzieć światowy. Niestety nie wszyscy przywódcy światowych mocarstw się w to wpisują. I rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to porozumienie uczelni Opola i Wrocławia. Ono w głównej mierze zakłada podejmowanie wszelkich inwestycji, a także działań operacyjnych, dzięki którym tą zieloną energię można wykorzystać w jak największym stopniu. Do tego potrzebne są szczegółowe analizy różnego rodzaju inwestycji pod kątem ich kosztochłonności, opłacalności i stopy zwrotu.
No wiemy, że na pewno kosztochłonne będą, bo tego typu inwestycje są po prostu kosztowne.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jest
a szczególnie
to też...
jeżeli przerwę tylko, a szczególnie jeżeli mówimy o skali. Przecież Uniwersytet Opolski to wiele budynków, więc gdyby tak chcieć, aby każdy był efektywny energetycznie, to rzeczywiście miliony byłyby potrzebne.
Zdecydowanie tak. 29 budynków uniwersytetu wymaga tego, aby sukcesywnie te, kolokwialnie mówiąc, zielone rozwiązania wprowadzać. W wielu budynkach one już funkcjonują. W niektórych, głównie w budynku przy ulicy Oleskiej 48, czyli w tak zwanym głównym kampusie, Ma już miejsce takie elektroniczne sterowanie z użyciem energii dopasowane też na przykład do pory dnia, do dnia tygodnia, do warunków atmosferycznych, no, bo z wątpienia chcielibyśmy, aby taki globalny system zarządzania różnymi mediami, a w ogóle szeroko budynkami został wprowadzony i takie działania są podejmowane.
To jaki macie plan? Od czego tak realnie dobrze byłoby rozpocząć? Fotowoltaika to jest to, co może się na budynkach uczelni pojawić w najbliższym czasie?
Tak, zdecydowanie to jest ten kierunek. Natomiast też staramy się bardzo aktywnie brać udział w pracach grupy zakupowej, o której wspomniałem, dlatego że w jedności siła i występowanie jako grupa zakupowa w stosunku do dostawców różnego rodzaju mediów zawsze zwiększa coś, co się w ekonomii nazywa siłą przetargową. Chcemy to bardzo dobrze wykorzystać.
Większy może więcej, a jednocześnie może inwestować taniej. Przynajmniej rozumiem, że taką nadzieję na zielone inwestycje macie. Profesor Rafał Matwiejczuk, prorektor do spraw rozwoju i finansów Uniwersytetu Opolskiego, był dziś naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.